Dzień dobry, kochani, witam was najserdeczniej. Słuchacie podcastu Zrozumieć Latino, a ja to Natalia Nykiel. Dziś przed nami odcinek hitowy. Posłuchamy sobie kilku klasyków latynoamerykańskich i porozmawiamy o tym, co się wokół tych piosenek działo i dlaczego są takie ważne. Zaczniemy od piosenki, a w zasadzie od twórczości wokalistki, bez której nie byłoby latino w mainstreamie w takiej formie, jaka jest teraz. Dziewczyna, która swoją niestety bardzo krótką karierą, ale jak ważną, wpłynęła na całe kolejne pokolenia muzyków latynoamerykańskich. To oczywiście Selena Quintanilla. Posłuchajcie piosenki Amor Prohibido, czyli Zakazana Miłość. Amor Prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor Prohibido, nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón. Jakiś czas temu byłam gościem u Maćka Okraszewskiego w podcaście Dział Zagraniczny i rozmawialiśmy sobie o wybuchu popularności muzyki latynoamerykańskiej w tej właśnie przestrzeni mainstreamowej w ostatnim czasie. Odcinek nosi tytuł Jak Latino przebiło szklany sufit na listach przebojów. Oczywiście odsyłam was do tej rozmowy, bo chyba wyszła nam całkiem spoko. No i właśnie od tego szklanego sufitu chciałabym zacząć, bo Bad Bunny, topowy artysta z gatunku reggaeton, ostatnio ten sufit, mam wrażenie, faktycznie już przebił, będąc 3 razy z rzędu najpopularniejszym artystą na świecie według Spotify. Otwierał ostatnie rozdanie nagród Grammy, pojawił się nawet w Carpool Karaoke, mimo tego, że bardzo słabo mówi po angielsku, co jest w ogóle bardzo śmieszne. Ale nie przebił tego sufitu sam, bo masa innych artystów biła przez lata tym symbolicznym młoteczkiem w to szkło na tyle, że stało się już tak kruche, że w czasach Bad Bunny'ego po prostu pękło. I Selena właśnie była jedną z tych pierwszych wokalistek, która z wielką siłą w ten sufit uderzyła. Dlaczego? Co w niej takiego ważnego? Selena to dziewczyna z Teksasu, rodzice są Meksykanami, ale ona i jej rodzeństwo są już urodzeni w Stanach Zjednoczonych. Jej talent ukazał się już w wieku 3 lat i w zasadzie od małego występowała na przeróżnych scenach. Jej ojciec był jej pierwszym menadżerem i to właśnie on stworzył rodzinny zespół Los Dinos, z którym Selena koncertowała i wydawała swoje utwory. Jaką dokładnie Selena przeszła drogę, możecie zobaczyć w filmie Selena, gdzie tytułową rolę w ogóle zagrała młodziutka Jennifer Lopez. Film ukazał się w 1997 roku, bardzo polecam. I także niedawno na Netflixie ukazał się serial, także o tytule Selena, serial ma 2 sezony, o losach tej wokalistki. Muzyka Seleny zawiera się w szeroko pojętym tejano, co dosłownie w tłumaczeniu oznacza teksański. Teraz swoją drogą zaczęłam się zastanawiać, dlaczego utwór Hej Teksański nazywa się teksański. Ale to już tak na marginesie. Czyli tejano to jest taki gatunek, który łączy wpływy meksykańskie oraz już te ze Stanów Zjednoczonych, no bo Teksas jest stanem Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, tejano inspirowane jest też rytmem polki i walca, czyli tutaj już no blisko do naszego kraju. Zresztą ten akordeon, który się często pojawia w muzyce meksykańskiej, szczególnie w muzyce norteño, czyli jakby z północy Meksyku, to jest akordeon, który po prostu my, środkowi Europejczycy, tam przywieźliśmy. Znalazłam ostatnio wersję piosenki, słuchajcie, Harry'ego Stylesa w stylu właśnie norteño. Posłuchajcie, tam jest właśnie ten nasz akordeon. To my im to zrobiliśmy. Come on, Harry, we wanna say goodnight to you. Fenomen Seleny polegał na tym, że ona nie próbowała się dostosowywać do tamtejszej sytuacji rynkowej, czyli od początku śpiewała po hiszpańsku, a nie po angielsku. Co ciekawe, ona w ogóle po hiszpańsku jakoś super nie mówiła, no bo urodziła się już w Stanach. Nauczyła się go dobrze dopiero w zasadzie będąc w trasie z zespołem Los Dinos i śpiewając też piosenki po hiszpańsku. No okazało się, że zdobyła serca wszystkich, najpierw Meksykanów w Stanach, potem Meksykanów w Meksyku, no i później osób z Meksykiem niezwiązanych. To był jeden z pierwszych dużych komercyjnych sukcesów muzyki hiszpańskojęzycznej w Stanach, w tym nurcie mainstreamowym w latach 90. Beyoncé, Jennifer Lopez, Eva Longoria, Katy Perry, Shakira w wywiadach oficjalnie opowiadały o tym, że Selena była jedną z ich największych inspiracji. Selena Gomez nazywa się Selena właśnie po tej Selenie, wokalistce Tejano. Ona miała w sobie taką iskrę, to coś, co przyciąga ludzi do wielkich gwiazd. Zawsze była sobą, o co trudno generalnie w tym zawodzie i w tamtym czasie i w samych Stanach Zjednoczonych. Wiecie, dookoła jest milion doradców i osób wiedzących po prostu lepiej, jak żyć. Teraz, no jakby jest ten boom na język hiszpański w muzyce, ale kiedyś go zupełnie nie było. I wokalistki typu właśnie Jennifer Lopez czy Christina Aguilera próbowały swoich sił też z płytami po hiszpańsku, no bo takie obie wokalistki mają korzenie. No i te płyty generalnie są genialne, są mega dobre. I tu na przykład Como una mujer Jennifer Lopez albo płyta Mi reflejo Christiny. Te płyty odnosiły sukcesy, ale nie takie, jak mogłyby w tamtym czasie odnieść płyty po angielsku, no bo też takie były bardziej oczekiwane. W świecie, gdzie większość latynosek w Stanach, w tamtym czasie przynajmniej, pracowała na niższych szczeblach, nie wiem, jako sprzątaczki, opieka domowa, kucharki, zarabiała dużo mniej, taka Selena dla małych dziewczynek z rodzin latynoamerykańskich była po prostu jak spełnienie marzeń, jak gwiazdka z nieba, jak wiecie, ta księżniczka Disneya, która, dla której wszystko jest możliwe, która swoim uśmiechem, swoją dobrocią i talentem po prostu zwycięża zło. Tak jak wam kiedyś wspominałam, wielu ludzi z krajów tych latynoamerykańskich dowiadują się o sobie, że są czarni, dopiero w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten podział według koloru skóry, według pochodzenia jest bardzo mocno odczuwalny, wciąż widoczny, no i mocno krzywdzący. Doszło ostatnio do takiego absurdu, w którym aktorka Anna Taylor-Joy, której ojciec jest Argentyńczykiem, matka jest Szkotką, no a sama Anna generalnie jest blada jak ściana. To jest aktorka, która zagrała główną rolę szachistki w Gambicie Królowej i za tę rolę dostała Złotego Globa. I po tym wydarzeniu jedna z czołowych światowych gazet napisała artykuł, że Anna Taylor-Joy jako pierwsza kolorowa kobieta wygrała Złotego Globa w tej kategorii, nie pamiętam już jakiej, od czasów Queen Latifah w 2008 roku. Wyobrażacie sobie ten absurd? To już nawet nie chodziło o wizualny kolor skóry, bo tak jak mówię, Anna Taylor jest bielsza ode mnie, ale o to, że płynie w niej ta krew latino, więc już z jakiegoś automatu jest wkładana do zupełnie innego worka i to nie jest w porządku, bo taki podział generuje nierówny start dla wielu, wielu utalentowanych osób. Samą historię Seleny niestety muszę wam zaspoilerować, ale i tak zachęcam was do obejrzenia zarówno filmu, jak i serialu na Netflixie. Niestety Selena została postrzelona 31 marca 1995 roku w wieku 23 lat przez swoją, uwaga, psychofankę, która była szefową jej fanklubu. Wielka, wielka strata dla muzyki. Selena jest wielka, a byłaby jeszcze większa. Ma swoją gwiazdę w Alei Sław, jest cały czas niegasnącą inspiracją dla wielu. George Bush, ten George Bush, który w tamtym czasie był gubernatorem stanu Teksas, ogłosił nawet 16 kwietnia dniem Seleny. Przejdźmy teraz do piosenki, która jako pierwszy utwór hiszpańskojęzyczny w historii zdobyła pierwsze miejsce listy Hot 100 Billboardu w 1987 roku. Historia tej piosenki sięga bardzo daleko. Ja tutaj mocno posłużę się tym, co znalazłam na kanale YouTube'owym La Cata Musical, bo pan youtuber prowadzący zrobił naprawdę super research. 1683 rok miasto Veracruz w Meksyku było bardzo ważnym ośrodkiem handlu z Hiszpanią. To były jeszcze czasy kolonii. I w maju tego roku czekano na statki z wartościowymi towarami, które płynęły z Sewilli. Nagle na horyzoncie pojawiły się dwa hiszpańskie statki, które okazały się być porwanymi przez piratów statkami. Za nimi przypłynęło ich kolejne 9 i tak 16 maja 1683 roku w Veracruz doszło do jednej z największych tragedii w historii tego miasta – atak piratów. Piraci plądrowali domy, magazyny, wszystko co spotkali na swojej drodze. Terror! Ponad 6 tysięcy ludzi zaprowadzili do kościołów i pozamykali tam bez jedzenia i picia. Ci ludzie po 6 dniach tego stłoczenia zdecydowali się użyć drabin, większych, mniejszych, żeby dostać się do dzwonnicy. Stamtąd zobaczyli, że miasto jest całkowicie zajęte, że nie ma ucieczki. I w tamtym momencie wielu z nich popełniło samobójstwo, skacząc z wieży kościoła. Tekst piosenki odwołuje się do tego wydarzenia. Za chwilę usłyszycie to w samej piosence, a zaśpiewa dla Was właśnie Selena. Posłuchajcie najpierw tekstu. Aby iść do nieba, potrzebujesz dużej drabiny. Dużej drabiny i potem kolejnej małej. Oj, w górę i w górę. Ach, w górę i w górę pójdę w górę. Czyli para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. Ay, arriba, ay, arriba. Ay, arriba, ay, arriba, iré.
Para subir al cielo se necesita una escalera grande, otra chiquito, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, iré.
W tym samym czasie, podobno w pobliskiej hacjendzie, w której właścicielką była hrabina Malibran, chłopi i prości żołnierze zbroili się, żeby ruszyć w Veracruz na pomoc. Hrabina wpadła w panikę i zaczęła pytać, co wy chcecie zrobić, skoro nie jesteście marynarzami? Na co odpowiedział jej, prawdopodobnie jej kochanek, lider tych chłopów, mulat o imieniu Malaga. Por ti, sere marinero, czyli kochana, dla ciebie mogę zostać marynarzem. Piraci po splądrowaniu, po oblężeniu Veracruz ze swoimi łupami zawinęli się i odpłynęli. Władze armii stacjonującej w okolicach Veracruz nakazały im wsiąść na statki i ich gonić, gonić tych piratów. Na co szef wojska odpowiedział, yo no soy marinero, soy capitán. Czyli ja nie jestem marynarzem, ja jestem dowódcą wojsk lądowych. No nie znał się chłop na takiej walce.
Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán.
Samo słowo La Bamba może mieć kilka znaczeń. Może być synonimem świętowania, ale też używane jest jako zniewaga, czyli że ktoś jest bamba, to ktoś jest takim trochę głupcem. Odnosić się to może właśnie z jednej strony do świętowania w Veracruz, kiedy piraci w końcu opuścili miasto, albo do ówczesnego wicekróla Meksyku, Tomasa de la Serre de Aragon, który jak ten głupiec właśnie nie ogarnął się w porę i jego ludzie dotarli do Veracruz po fakcie, gdy już piratów nie było. Podobno ci piraci z bogactwami na statkach minęli się w drodze powrotnej z tymi hiszpańskimi, na które faktycznie czekano w Veracruz. No i jak to zwykle bywa, flota pozwoliła im uciec. La Bamba to jest ten kolejny historyczny meksykański utwór, tak ważny, tak pełny historii. My znamy go najlepiej z wersji Richiego Valensa, młodego muzyka, o którym mówi się, że jest jednym z pierwszych, najbardziej wpływowych muzyków w gatunku rock and roll. Będąc w swojej pierwszej trasie koncertowej Winter Dance Party, on i jego zespół podróżowali zimą wiele kilometrów w autobusie bez ogrzewania w środku zimy w Stanach Zjednoczonych. I w pewnym momencie zdecydowali się na wynajęcie małego samolotu, żeby szybciej i w lepszych warunkach pokonywać te odległości między miastami. 3 lutego 1959 roku samolot na pokładzie z Richiem Valensem, Buddy Hollem i Big Booperem rozbił się w wyniku burzy śnieżnej. Niestety wszyscy zginęli na miejscu. Richie Valens, twórca tej najsłynniejszej rock'n'rollowej wersji La Bamby, zginął w wieku 17 lat tylko. Po tym wydarzeniu 3 lutego jest nazywany Dniem Śmierci Muzyki. O Richiem Valensie powstał film pod tytułem La Bamba. Serdecznie polecam, jest w ogóle super. Natomiast to, co jest taką jeszcze ważną kwestią, jeśli chodzi o La Bambę, to to, że ten utwór w wersji tradycyjnej, no bo to jest stara piosenka, reprezentuje meksykański gatunek muzyczny, który nazywa się Son Jarocho. A opowie wam o nim prawdopodobnie największa fanka tego gatunku w Europie, bo w Meksyku no to jednak trochę nie ma szans, bo jest za duża konkurencja. Ola Synowiec, która prowadzi super bloga o Meksyku, nazywa się Mexico Mágico, pisze książki o tym kraju, które wam serdecznie polecam. To na przykład Dzieci szóstego słońca, czyli W co wierzy Meksyk. W tej książce jest bardzo zaskakujący fragment, mój ulubiony, dotyczący Coca-Coli w Meksyku. Totalnie to sprawdźcie. No i ostatnia książka to zapis z podróży Oli i jej partnera, towarzysza życiowego Arka, bo razem, słuchajcie, przeszli na piechotę Arek z Panamy do Kanady, a Ola z Meksyku do Kanady. Książka nazywa się Na poboczu Ameryk. Posłuchajcie Oli i historii Son Jarocho, co to takiego, a przed wami La Bamba w wersji Son Jarocho właśnie. Para cantar la bamba, para cantar la bamba se necesita una poca de gracia. Y otra cosita y arriba y arriba.
¡Arribita!
Arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré.
En la bamba, señores, en la bamba, señores, la melodía que nos pone en el alma.
¿Qué cosa?
Que nos pone en el alma, luz y alegría y arriba y arriba.
To tutaj, u wybrzeży dzisiejszego stanu Veracruz, wylądował w 1519 roku hiszpański konkwistador Hernán Cortés. To tu miało miejsce to spotkanie dwóch światów, które na zawsze zmieniło oblicze ziem, dzisiaj nazywanych Meksykiem. Veracruz przez lata pozostawało zresztą takim miejscem spotkań kultur. Było przez lata głównym portem kraju, gdzie przybywali migranci i handlarze z różnych stron świata. Pochodząca stąd muzyka Son Jarocho też jest takim spotkaniem kultur. Swoje korzenie ma bowiem na trzech kontynentach. Poszczególne jej elementy mają pochodzenie hiszpańskie, rdzenne i afrykańskie. Jest więc takim trochę symbolem latynoamerykańskiej kultury, której podwaliny powstawały głównie na tych trzech kontynentach. Dla mnie taką jedną z najpiękniejszych rzeczy w tej muzyce jest to, że wykonywanie jej nie jest takim typowym koncertem z oddzielonymi od siebie zespołem i publicznością, ale także takim spotkaniem, i to najpiękniejszym ze spotkań, bo muzycznym. Na Fandangos, jak nazywa się takie muzyczne spotkania, takie jam session Son Jarocho, każdy może się przyłączyć i każdy tę muzykę tworzy. Kiedy pierwszy raz przyjechałam do Jalapy, czyli stolicy stanu Veracruz, zobaczyłam, że na ulicy co któraś osoba niesie na plecach małą gitarę, jaranę, typową właśnie dla Son Jarocho. Chyba tak na wszelki wypadek, jakby nagle gdzieś wydarzyło się jakieś spontaniczne fandango, jakaś imprezka i można byłoby się przyłączyć. Son Jarocho ma szereg instrumentów, które wykorzystywane są tylko w tym gatunku. Są to takie malutkie gitary, jarana właśnie, a także leona, czyli jeden z najmniejszych basów świata. Do tego jest requinto jarocho i najmniejszy ze wszystkich mosquito, co w tłumaczeniu oznacza komara. Może dlatego, że ma taki cieniutki głosik, który to bzyczenie komara troszeczkę przypomina. Do tego gra się na takim nietypowym instrumencie, czyli na prawdziwej szczęce osła. Niektórzy wykorzystują też harfę, na której, co ciekawe, gra się na stojąco. I miejska legenda mówi, że to tak, że to dlatego, że w latach 40. nagrywano tam film i siedzący harfista przy reszcie zespołu, która stała, nieładnie prezentował się w tym kadrze i kazano mu wstać i tak już zostało. Ci, którzy nie umieją grać na żadnym instrumencie, podczas fandango śpiewają i tańczą. Śpiew jest często improwizowany i wygląda to tak, że każdy może przyjść i złączyć się ze swoją zwrotką. I to jest trochę tak jak w muzyce afrykańskiej, że ta jedna osoba inicjuje, a reszta odpowiada, powtarza. Z tańcem też jest przepięknie, bo jest on tutaj także instrumentem muzycznym. Taniec wybija rytm i jest to taka swoista perkusja. To wszystko sprawia, że każde wykonanie jest nowe, oryginalne, spontaniczne i dla mnie w tej spontaniczności, w tym wspólnym tworzeniu kryje się właśnie ta magia Son Jarocho. Może to właśnie dzięki temu ta muzyka już dawno wyszła ze stanu Veracruz, z którego pochodzi, podbiła Meksyk i teraz podbija świat. Można w Meksyku jej posłuchać w alternatywnych klubach i chyba każdy szanujący się meksykański hipster powie, że kocha Son Jarocho. I takim żywym symbolem rosnącej w lawinowym tempie popularności Son Jarocho są też tegoroczne Grammys, gdzie Son Jarocho dostało aż dwie nagrody. Jedna w kategorii regionalnej muzyki meksykańskiej za płytę meksykańskiej piosenkarki Natalii Lafourcade, bardzo znanej w Meksyku, nagranej wraz z zespołem Son Jarocho Los Cojolites. Zresztą zysk z tej płyty przekazano na odbudowę Centrum Dokumentacji Muzyki Son Jarocho, zniszczonego podczas trzęsienia ziemi w 2017 roku. Druga nagroda zaś była w kategorii najlepszy album Latin Jazz i dostała ją płyta Fandango at the Wall in New York. Fandango at the Wall albo Fandango Sin Fronteras po hiszpańsku jest takim przepięknym muzycznym spotkaniem Son Jarocho, które odbywa się po dwóch stronach muru granicznego w Tijuanie i San Diego. Muzycy stoją po dwóch stronach tego ogrodzenia, twarzami do muru, twarzami do siebie, co trochę przypomina, że muzyka nie ma granic i nie zna barier. Dla Meksykanów w USA Son Jarocho jest zresztą taką ważną częścią tożsamości Chicanos. Jest nawet nazwa dla tych ludzi, którzy tam Son Jarocho grają i nazywa się ich Jaro Chicanos. Muzyka przekroczyła też ocean, jest coraz popularniejsza w Europie. Festiwale i warsztaty Son Jarocho są już organizowane w Szwajcarii, w Hiszpanii, w Niemczech. I myślę, i mam najszczerszą nadzieję, że teraz czas na Polskę. Zapraszam Was do posłuchania jednej z moich ulubionych piosenek Son Jarocho, jednej z takich tradycyjnych piosenek Son Jarocho, czyli piosenki pod tytułem La Gallina, czyli kura. To wykonanie to będzie zespół Chuchumbe.
Soy el gallo cimarrón, el que canta en la floresta, el que canta en la floresta, soy el gallo cimarrón.
Soy el gallo cimarrón, el que canta en la floresta, el que canta en la floresta, soy el gallo cimarrón.
Y traigo para la ocasión, por si alguno se alebre.
Dziękujemy serdecznie Oli i przechodzimy do piosenki, która jest istnym soundtrackiem mojego dzieciństwa. Posłuchajcie tekstu. Zamienię ból na wolność, zamienię rany na marzenie, które pomoże mi trwać. Zamienię ból na szczęście, niech szczęście będzie szczęściem, a nie czymś, czego nie mogę osiągnąć. Omega, no kocham po prostu całym serduszkiem. To jest oczywiście Natalia Oreiro i piosenka Cambio Dolor, która była w czołówce telenoweli. Oczywiście Zbuntowany Anioł. Przyrzekam Wam, moje pierwsze słowa po hiszpańsku, jakie poznałam, to te, które wyciągnęłam z telenowel. Czyli na przykład mi hija, czyli moja córka. Adelante, to jak ktoś otwiera drzwi i mówimy coś w stylu proszę wejść. Socorro. To akurat była ksywka pani kucharki właśnie w Zbuntowanym Aniele, która w dosłownym tłumaczeniu oznacza właśnie taką pomoc, domową pomoc kuchenną. Por favor, doktor. Proszę, doktorze. I jeszcze kilka by się takich różnych znalazło. Pokazuję wam tę piosenkę, no bo w kontekście Ameryki Łacińskiej musimy porozmawiać o telenowelach, bo telenowela to jest życie, to śmierć, radość, smutek, przebaczenie, zrozumienie i po prostu całe spektrum emocji. I tu musimy sobie mocno rozdzielić, czym jest telenowela, a czym jest opera mydlana, bo podstawową różnicą jest to, że telenowela ma określoną długość, określoną ilość odcinków, swój początek i koniec historii, a opera mydlana, czyli na przykład Moda na sukces, może się ciągnąć w nieskończoność. W ogóle skąd pochodzi pomysł na nazwę opera mydlana? No bo w latach 30. w Stanach Zjednoczonych firmy produkujące mydło i produkty mydlane zaczęły finansować właśnie powstawanie takich teledramatów. No a targetem były po prostu gospodynie domowe, które miały te mydełka później kupować. O czym są telenowele? No oprócz tego, że trochę o wszystkim, to bardzo częstym motywem jest oczywiście zakazana miłość, wynikająca na przykład z różnic klasowych, z tego, że dziewczyna jest biedna, chłopak jest bogaty, ale i też dużo, dużo więcej takich społecznych sytuacji, które faktycznie się dzieją i wywołują pewne zamieszanie w społeczności. Taka pierwsza, bardzo znana telenowela w Polsce, no to była oczywiście Niewolnica Izaura. To w ogóle jest pierwsza brazylijska telenowela, która się przebiła na rynek międzynarodowy. Opowiada historię białej niewolnicy, córki białego mężczyzny i czarnej kobiety, no w zasadzie takiej mieszanej niewolnicy. I ta niewolnica Izaura oparła się molestowaniu seksualnemu swojego właściciela, który mając obsesję na jej punkcie zabił własną żonę i mężczyznę zakochanego w Izaurze. Ja ze swojego dzieciństwa najbardziej pamiętam Zbuntowanego Anioła, czyli historię Milagros, co oznacza po hiszpańsku cud, która pracowała jako sprzątaczka w bogatym domu, no i oczywiście, że zakochała się w synie właściciela tego domu, Iwo, no więc tutaj taki wielki mezalians, co się potem okazało, że ona tak naprawdę jest córką tego właściciela, a ten syn tak naprawdę jest synem kochanka żony właściciela i no takie tam różne historie. Była oczywiście też Luz Maria, bardzo kochałam tę telenowelę. Ona była umiejscowiona w Limie w Peru za czasów kolonialnych. No i znowu mamy dziewczynę, sierotę, biedaczkę Luz Marię i przystojnego, bogatego właściciela ziemskiego Gustavo, no którzy się w sobie zakochują, ale oczywiście to jest zakazana miłość. No i też pojawiają się na ich drodze osoby, które chcą im zaszkodzić i zniszczyć te relacje, no i tak dalej. Z ciekawostek, ta aktorka, która grała Luz Marię, zagrała ostatnio w filmie Patryka Wegi, którego nie oglądałam generalnie, bo nie lubię takich filmów. Chodzi oczywiście o Kobiety Mafii 2, a aktorka nazywa się Angie Cepeda. Posłuchajcie tej wspaniałej piosenki z czołówki Luz Maria i wyobraźcie sobie właśnie, jak ona, Luz Maria, w skrócie Lucesita, by the way, na jej cześć nazwałam swoją kotkę właśnie Lucesita. Co więcej, jak poszłam do weterynarza zgłosić imię oficjalne, to pani od razu wiedziała skąd pomysł i wiedziała, jak to imię zapisać, co nie jest takie oczywiste, bo pisze się Lucesita. No więc wyobraźcie sobie, jak ona, Lucesita, Luz Maria, w takiej prostej, lnianej szacie biegnie przez pola, przeskakuje rzekę i na końcu spotyka wzrokiem jego, Gustavo. No ale taki największy sukces światowy odniosła telenowela kolumbijska Betty La Fea, czyli Brzydula Betty, która doczekała się wielu różnych wersji w różnych krajach, w tym w Polsce. Naszą Brzydulę zagrała Julia Kamińska, myślę, że ten serial doskonale znacie. W Stanach Zjednoczonych tę rolę zagrała America Ferrera, też bardzo, bardzo znana aktorka. Telenowele są w Ameryce Łacińskiej po prostu jak równolegle prowadzone życia ludzi, którzy je oglądają, którzy na nie czekają. Dział zagraniczny ma taki odcinek o telenowelach właśnie pod tytułem Jak telenowele wzmocniły tolerancję w Ameryce Łacińskiej. Odsyłam was do niego koniecznie. Sami wiecie, jak wielką siłę ma to, co widzimy w telewizji. Jak bardzo można zmanipulować opinię widzów, ale można też widzom pokazywać sytuacje, historie, które będą otwierały głowy, które będą zwiększały akceptację społeczną, które dadzą widzom pewną wiedzę i dużo większe zrozumienie tematu, bo jesteśmy najbardziej przeciwni zawsze temu, czego nie znamy, tego się boimy, bo tego nie rozumiemy. Tym enigmatycznym zdaniem przejdę dalej do muzyki, bo jeszcze będąc małą dziewczynką, zawsze w telenowelach fascynowały mnie, znaczy szczególnie w telenoweli Zbuntowany Anioł, fascynowały mnie sceny dyskoteki. Posłuchajcie, do jakiej muzyki tańczyli bohaterowie.
En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia, con el calor de tu cuerpo, yo siento tus besos toda la dulzura, con esa brisa tan suave. Acaricia tus cabellos, siento en mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grita te quiero, amor.
Biały kozak, lateks były w Zbuntowanym Aniele najwyższym wyrazem modowej fascynacji. Jak sobie kiedyś z ciekawości włączycie sceny dyskoteki z tej telenoweli na YouTube, to naprawdę, jeśli chodzi o nasze stylizacje, to my w porównaniu do tej wizji Argentyny jesteśmy bardzo nudni. To był zespół Rafaga w piosence La Luna i Tu, a tekst brzmi tak. W księżycową noc w rytmie tej kumbi z ciepłem twojego ciała czuję w twoich pocałunkach całą słodycz. Z tym delikatnym wiatrem, która pieści twoje włosy, czuję w piersi bicie miłości, która nadeszła i która krzyczy: kocham cię, kocham cię, kocham cię, kochanie. Księżyc, 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 wiesz, że ją kocham. Księżyc, 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 umrę bez twojej miłości. Księżyc, 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 wiesz, że ją kocham. Księżyc, 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 bez twojej miłości umieram, umieram dla ciebie, twoja miłości. No klasyczek, kochani, jest to klasyczek. To, co tutaj słyszeliście, to kumbia, jeden z najwspanialszych gatunków latino, jakie istnieją. Ja naprawdę szczerze kocham. Kumbia oryginalnie pochodzi z Kolumbii, no ale opanowała już cały kontynent. Prawie wszędzie usłyszycie kumbię. Rodzajów kumbii jest milion w zależności od kraju, od konkretnego terenu, na którym jest grana. Wszędzie gdzieś tam ma jakieś takie swoje cechy charakterystyczne. Na szczęście rytm jest ten sam. Kumbia generalnie jest takim gatunkiem, który powstał w wyniku mieszanki kulturowej, tej afrykańskiej, rdzennej i tej europejskiej. No i generalnie jest tą muzyką tradycyjną, ważną, niosącą taką informację kulturową, też między innymi w tych instrumentach, których się używa do jej grania w różnych miejscach kontynentu. Natomiast oczywiście powstały także takie podgatunki kumbi, nazwałabym je kumbia polo, które mocno spłaszczają też przekaz no do takich bardzo, jakby to powiedzieć, prostych tematów. No i na przykład w Argentynie jest taka odmiana kumbi dyskotekowa o nazwie cumbia villera, to w sumie taka bardziej wiejska kumbia, na którą no kiedyś trafiłam przypadkiem będąc na Teneryfie i pokazał mi ją właśnie Argentyńczyk i ja wam ją teraz też pokażę, bo to jest coś fascynującego, coś, co się bardzo wżera w mózg. A jaki ma tekst? No to posłuchajcie. Jak gorąco, jak mi gorąco, podnieś rękę tak jak ja. Kto ma ochotę na wino w kartonie? Kto ma ochotę na wino w kartonie? I te małe rączki tam, i te małe rączki tam. I teraz rom pom pom, ale gorąco, jak mi gorąco. Podnieś rękę tak jak ja. Kto ma ochotę na wino w kartonie? I teraz, aż pudełko wina zacznie się dziać.
¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Que tengo son que levante la mano como yo!
El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón.
¡Y las manitos ahí!
No, z takich moich guilty pleasure, muszę się wam przyznać, muzycznych, ja bardzo lubię słuchać sobie znanych popowych, elektronicznych, często też piosenek w wersji kumbi. To jest coś absolutnie magicznego, zawsze poprawia mi humor i zawsze jestem w szoku, jak jest to genialne. Co najlepsze, te wersje znanych utworów w wersji kumbi naprawdę mają miliony wyświetleń. Harry'ego Stylesa w wersji norteño meksykańskiej już znacie, a no to posłuchajcie go w wersji kumbi.
Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be the best, and I'm the one who'll stay.
A pamiętacie tych czarnych ziomeczków, co w trakcie pandemii nieśli trumnę i tańczyli? A no to posłuchajcie, jak się ruszają do kumbi. No dobra, muszę wam pokazać jeszcze jeden, bo po prostu nie mogę się zdecydować. Moja ulubiona przeróbka na kumbie to jest taki mocno elektroniczny numer, który nazywa się Tsunami. Posłuchajcie. dobra, pośmieszkowaliśmy sobie, a teraz już tak na serio. Ja naprawdę kumbię kocham i jakby mi kiedyś przyszło wybierać, z jaką muzyką spędzę resztę życia, to wybrałabym kumbię. Naprawdę głęboko, głęboko w moim serduszku. To jest w ogóle ogromny skarb kulturowy. Jest taka płyta, która nazywa się Kumbia Kumbia World Circuit. To jest zbiór najbardziej klasycznych, tradycyjnych hitów kumbi właśnie. Coś pięknego. To jest taka płyta na miarę tej kubańskiej Buena Vista Social Club, o której wam kiedyś wspominałam. Serdecznie, serdecznie was do niej odsyłam. Jest taka piosenka, całkiem moim zdaniem znana, nawet na polskim YouTube, nazywa się Cumbia sobre el mar, czyli tak jakby kumbia o morzu. No to jest taka jedna z najpiękniejszych moim zdaniem piosenek tego gatunku, a jej tekst brzmi tak. Parę gwiazd nieśli z oczekiwaniem, kolorowe karuzele wyglądały jak taniec kumbiamba i nagle pojawiła się oczekiwana królowa. To była Marta. Królowa, o której śnił mój umysł. U jej stóp ujrzałem księżyc, gwiazdy i wody. I hymn tego przyjęcia śpiewały palmy. Kiedyś zostałem i spałem tam na plaży. I tam śniłem, że spadł z nieba rój gwiazd i srebrny księżyc. I wśród morskich fal pluskały się swoim światłem. Sobre el Mar to piosenka, którą napisał Rafael Mejía Romani na cześć piękna Miss Kolumbii z 1962 roku, czyli Marty Lichy Restrepo. I to jest dobry moment, żeby porozmawiać o konkursach piękności w Ameryce Łacińskiej, bo są one bardzo popularne, prawie jak sporty narodowe. W niektórych miejscach, a już pomijam w ogóle te oficjalnie wielkie wybory, do których wyłaniane są reprezentantki krajów w wyborach Miss Universe, ale właśnie w większości krajów Ameryki Łacińskiej każda impreza typu dożynki, święto kawy, święto wody, święto czegoś tam ma w swoich obchodach wybory Miss. Miss dorosłych kobiet, ale i Miss dzieci. W ogóle w którym momencie historii zaczęły się wybory Miss? Ano, może kojarzycie taki film The Greatest Man, czyli po polsku Król Rozrywki z Hugh Jackmanem, z Zendayą, gra tam też Zac Efron, o panu, który nazywa się Phineas Taylor Barnum. Człowiek, który dążył do stworzenia największego widowiska i tu w tym filmie akurat jest mocno o cyrku, ale pan Barnum miał takie pomysły też na wystawianie w ramach konkursu właśnie psów, kotów, krów, dzieci, papug, aż wreszcie wpadł na pomysł konkursu piękności kobiet. No, spotkało się to z dużym niezadowoleniem społecznym, więc tam temat na chwilę umarł, a potem znowu na początku XX wieku Barnum do niego wrócił, ale w trochę inny sposób, bo zorganizował po prostu wystawę kobiecych zdjęć jako konkurs w takim muzeum osobliwości czy fenomenów, to też w ogóle coś dziwnego. No i w zasadzie do tej II wojny światowej społeczny sprzeciw na takie konkursy piękności kobiet był mocny, ale wtedy dodano kategorię talentów, które miały prezentować panie. No i właśnie, że to nie chodzi o samą urodę w tych konkursach, tylko jeszcze właśnie o coś więcej. I to już się sprzedawało lepiej i było już trochę lepiej widziane. Lata później firma, która nazywa się Catalina, producent strojów kąpielowych, miał zasponsorować jeden z konkursów piękności w Stanach Zjednoczonych. Ale jedna z pań, jako że pochodziła z wierzącej katolickiej rodziny, chodziła do katolickiej szkoły, nie zgodziła się na taki ubiór, więc Catalina się wzięła i zabrała i stworzyła swój własny konkurs piękności, gdzie panie prezentują się też w strojach kąpielowych. Nazwa tego konkursu piękności dziś to Miss Universe. O tym, czy konkursy piękności są spoko, czy nie, toczy się teraz taka spora debata, bo w wielu miejscach w Ameryce Łacińskiej są już zakazane, szczególnie te dla dzieci, no bo dochodziło do takich absurdów, że 8-letnie dziewczynki paradowały w strojach kąpielowych przed starymi dziadami w jury. W wielu miejscach te konkursy są traktowane jako właśnie z drugiej strony jedna z takich najważniejszych tradycji i jest o nie wielka walka. Same kobiety, tak jak przejrzałam sobie jakieś tam różne filmiki na YouTube, mam wrażenie, mają bardzo różne zdania na ten temat i prawdopodobnie każda z nich ma rację. Bo z jednej strony, oczywiście, że wybory Miss, no to jest takie sprowadzanie wartości kobiety tylko do jej pięknego wyglądu, że te wybory kontynuują niezdrowe stereotypy pewnego idealnego, nierealnego ciała, no że to jest przedłużenie tego toksycznego patriarchatu, w którym to mężczyźni sobie wybierają najpiękniejsze panie, a jak się nie wpisujesz w kanon piękności, to nikt cię nie chce i masz problem. No i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o samo piękno i w ogóle co za nim idzie, bardzo dużo jakby powstało publikacji na ten temat. To jest wielki temat, ale myślę, że tutaj warto wspomnieć o książce Mit urody Naomi Wolf, która pokazuje, że ten temat jest no, dużo bardziej skomplikowany, ale też potężny, głęboki, no i taki znaczący, nawet już nie mówię tu to społecznie, ale też i politycznie. Jest oczywiście też druga strona, która mówi, że kobieta wolna, o równych prawach, ma właśnie pełne prawo do tego, żeby wziąć udział w takim konkursie. Kobieta ma prawo zrobić jakby co chce ze swoim ciałem, ubierać się jak chce, ma prawo zrobić sobie operacje plastyczne, jeśli ma taką ochotę. I szczerze, ja sama kiedyś byłam bardzo przeciwna i chyba trochę z góry patrzyłam na dziewczyny, które sobie to robią, bo właśnie moja opinia była taka, że to jest złe i koniec. A teraz uważam, że zupełnie nic mi do tego i każdy ma święte prawo, żeby robić co chce. Żyjemy w czasach oceniania siebie nawzajem tak mocno, że już mam trochę tego dosyć i ja naprawdę nie muszę wpajać innym swojej opinii, nie chcę tego robić i też nie chcę, żeby ktoś to robił w moim kierunku, bo jest tego już po prostu za dużo. Kobieta ma prawo ubierać się jak chce, robić co chce, czy to szpilki, czy krótkie spódniczki, może chodzić bez stanika, bo dlaczego nie golić nogi, pachy albo i nie. No a argument, że to jest w jakiś sposób prowokacja, jest już absurdalny, no bo w przypadku jakiejkolwiek teoretycznej napaści seksualnej powód jest zawsze jeden, oprawca i kropka. No więc debata się toczy. Zwracam wam tylko uwagę na ten ewidentny fenomen wyborów Miss na kontynencie. W ogóle na świecie najwięcej tytułów Miss Universe mają no, Stany Zjednoczone, chyba mają ich 9 albo 8. Potem Wenezuela ma ich 7 i Puerto Rico 6. To jest naprawdę mocna reprezentacja pań z krajów Ameryki Łacińskiej. Ta funkcja Miss w niektórych miejscach może być też niebezpieczna. Niestety Miss przyciągają potężne osoby, jak w wielu historiach się to działo, także tych związanych z przemytem towarów zakazanych. No takie Miss są po prostu zdobyczą, którą niektórzy mogą się pochwalić. Taka zdobycz może świadczyć o statusie pewnych panów. Na przykład legendarny capo kartelu Cali, Miguel Rodriguez Orejuela, poślubił Martę Lucie Echeverry, czyli Miss Kolumbii z 1974 roku. Liliana Lozano, Miss Karnawału Kolumbii z 1995 roku, była brutalnie torturowana razem z bratem swojego męża, handlarzem wiadomo czego, Leonidasem Vargasem. Miss Sinaloa 2012, czyli Suzy Flores, zginęła rok po objęciu swojego tytułu podczas strzelaniny między żołnierzami a zabójcami, w którym była powiązana ze swoim chłopakiem, niebezpiecznym zbirem kartelu Sinaloa, czyli Orso Iwanem Gastelumem o pseudonimie El Cholo. O tym zresztą powstał nawet film, który nazywa się Miss Bala. Koniecznie do listy filmów, które trzeba zobaczyć. No i kilka innych przykładów jeszcze też by się znalazło. Miss odgrywają bardzo ważną rolę społeczną w tych krajach. Wiele z nich ma za zadanie promować swoje miejscowości, miasta, udzielają się w wielu fundacjach, mają naprawdę sporo do roboty, a ludzie je kochają. Dlatego jakże wielkim oburzeniem społecznym odbiła się śmierć Miss Hondurasu w 2014 roku. To jest o tyle ciekawe, że Honduras jest jednym z tych krajów z największą przemocą, taką codzienną. W tym kraju każdego dnia ginie średnio ponad 10 osób. Ta skala jest ogromna. No ale jak można zabić Miss? Jak można zabić królową piękności? To już jest taka bezkarność na najwyższym poziomie, która po prostu wzburzyła ludźmi na całym kontynencie. O temacie Miss w Ameryce Łacińskiej, tu konkretnie w Meksyku, jest serial, który nazywa się Señorita 89, Señorita 89, powiedzielibyśmy po hiszpańsku. Może być ciekawy, jeśli ktoś z Was jest zainteresowany tym tematem, to polecam. Na koniec odcinka o hitach, klasykach, posłuchajcie takiego jednego z największych klasyków o tytule Besame Mucho. Tekst brzmi tak. Całuj mnie mocno, tak jakby ta noc była naszą ostatnią. Całuj mnie mocno, bo boję się, że cię stracę, że później cię stracę. Chcę cię mieć blisko, przeglądać się w twoich oczach, widzieć cię blisko mnie. Pomyśl, że może jutro ja już będę daleko, bardzo daleko od ciebie. To jest piosenka z 1932 roku, napisana przez 16-letnią wtedy Consuelo Velázquez, która w tamtym momencie sama nie przeżyła jeszcze swojego pierwszego pocałunku.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche.
Śpiewała dla Was wspaniała Cesaria Évora. Ciekawostka na koniec. Jest taki muzyk, który nazywa się Manu Chao. Na pewno go znacie, a znacie go z takich piosenek Me gusta la playa, me gustas tu, me gusta da da da, me gustas tu. Albo taki pi ba ba bom bom, pi ba ba bom bom, tu 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 ru du. No to już nie będę Wam tutaj zarzucać, to sobie sprawdzicie. Manu Chao. No i on ma, słuchajcie, oficjalny zakaz wjazdu do Meksyku. Dlaczego? A dlatego, że kilka lat temu na koncercie w Guadalajarze wypowiedział się bardzo krytycznie na temat działań rządu prezydenta Felipe Calderona, który nakazał brutalne represje policyjne w celu stłumienia protestujących w Atenco w Meksyku. A te represje obejmowały fizyczne, psychiczne i seksualne tortury dziesiątek kobiet. Prezydentowi Meksyku oczywiście się to nie spodobało i na podstawie artykułu 33 Konstytucji Meksykańskiej, która mówi, że obcokrajowcy nie mają prawa ingerować w sprawy wewnętrzne Meksyku, Manu Chao został wydalony z kraju i jest personą non grata, czyli raczej niemile widzianą. No to pa!